A dzisiaj rozmawiamy o psychosomatyce. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Okazuje się, że wiele chorób może być związanych z takim podłożem psychicznym. Mówiłeś o tym, że nawet możemy wpłynąć naszym stanem emocjonalnym, psychicznym na zmianę organów, tak? Ich kształtu, ich działania.
Tak, to prawda. Nie tylko znaczy, możemy wpłynąć, to już samo pytanie zakładałoby jakiegoś rodzaju intencjonalność, natomiast co istotne, kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy i trudno tutaj mówić o tym, że możemy wpłynąć. Żeby było śmieszniej, w procesie psychoterapii niekiedy człowiek sobie uświadamia, że nie rozmawiając, nie zajmując się sobą, nie dbając o swoją kondycję psychiczną, o komfort, o odpoczynek, o taką troskliwość w stosunku do siebie, no rzeczywiście w jakiś sposób powoduje czy wzmaga jakieś objawy. No i to jest ta niedobra informacja, natomiast w ślad za nią idzie informacja dobra, mówiąca o tym, że jeżeli lepiej siebie zobaczymy, lepiej zobaczymy swoje potrzeby, damy sobie prawo do przeżywania emocji, do wyrażania ich w sposób akceptowalny, konstruktywny, no to możemy bardziej świadomie wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu. I rzeczywiście dokładnie tak jest. Częściej dotyczy to tej warstwy funkcjonalnej. To znaczy w sensie somatycznym, w sensie cielesnym, a z naszym ciałem jest wszystko okej, tyle że poszczególne narządy czy układy nie funkcjonują tak, jak funkcjonować powinny. Natomiast rzeczywiście w skrajnych przypadkach dochodzi do zmian organicznych, kiedy dany organ, dany układ zaczyna podlegać zmianom fizycznym. To już nie tylko tak, że...
No bo siłą rzeczy zastanawia mnie, jeśli jesteśmy w stanie sobie wyprodukować taką negatywną konstrukcję myślową i wpłynąć na nasz stan fizyczny, na przykład zmienić obraz naszego stanu zdrowia, naszych organów wewnętrznych na minus, to może i na plus.
No oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Są znane takie badania. Absolutnie niesamowita rzecz. Teoretycznie szalenie trudna do przyjęcia. Mianowicie kwestia wizualizacji. Takie chyba najbardziej znane badanie, jakie przeprowadzono, dotyczyło osób po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, które leżały z powodów somatycznych, no, nie były w stanie poruszać kończynami. No i grupa została podzielona na dwie podgrupy. W jednej z tych podgrup prowadzono taką wizualizację, że właśnie pacjent jest na siłowni albo gimnastykuje się, jakieś tam ciężarki podnosi i tak dalej, mimo że oczywiście działo się to wszystko w wyobraźni. On nie był w stanie tego zrobić, a w świecie realnym się to nie działo. Natomiast w drugiej grupie, podgrupie nie prowadzono tego rodzaju działań. I co się okazało? Bardzo wyraźna była różnica, jeżeli chodzi o poziom odleżyn, jeżeli chodzi o poziom atrofii, czyli zaniku mięśni. Krótko mówiąc, ci, którzy wyobrażali sobie, że uprawiają aktywność fizyczną, uprawiają ćwiczenia, a ich mięśnie były w lepszym stanie, ich skóra była w lepszym stanie, a taki możemy mieć wpływ przy pomocy własnej wyobraźni, przy pomocy własnej warstwy psychologicznej. na warstwę strukturalną naszego ciała, już nie tylko funkcję, ale właśnie strukturę narządów, układów.
I nie jest to żadna magia.
I nie jest to żadna magia, dokładnie tak. Wizualizacja, pamięć mięśniowa, układ hormonalny, a więc pogranicze psychiki, psychologii i somatyki, i naszego ciała.
Ciężko to zrozumieć pacjentom. No, może powstawać bunt, jak się powie komuś, że pani dziecko jest chore na skutek właśnie psychosomatyki.
No to troszkę już o tym rozmawialiśmy. Zazwyczaj jest tak, że chyba nawet jeszcze bardziej w przypadku osób, które są pod naszą opieką, no ta nasza motywacja do tego, żeby za wszelką cenę pomóc, żeby zrobić coś dobrego dla osoby, dla nas szalenie ważnej, a napęd jest tak duży, że jeżeli już rodzic czy opiekun wykorzysta wszelkie dostępne możliwości leczenia, wspomagania na poziomie fizycznym, to no, troszkę na zasadzie tonący brzytwy się chwyta, no, brane są pod uwagę coraz bardziej, że tak powiem, alternatywne sposoby poradzenia sobie z danym problemem. Tutaj no, psychoterapia, to już też wielokrotnie mówiliśmy o tym, no, coraz mniej a jakąś taką szaloną, dziwną, nieznaną alternatywą jest. Natomiast rzeczywiście spotykałem się z uciekaniem się do pomocy różnego rodzaju uzdrawiaczy, szamanów, no takie już naprawdę mocno alternatywne, mocno niesprawdzone, niespotykane sposoby. Także do czego zmierzam? Zazwyczaj, jeżeli już człowiek trafia do gabinetu terapeuty, różnie to z tym bywa, natomiast często jest już tak przestraszony, tak zrezygnowany, tak rozczarowany, tak przekonany o bezskuteczności działań na poziomie fizycznym, że występuje u niego, powiedziałbym, a pewnego rodzaju mieszanka rezygnacji z dużą otwartością. Na zasadzie, okej, to ja już wiem, sam nie jestem w stanie sobie poradzić. Wszystkie metody, które wpadły mi do głowy do tej pory, wykorzystałem, sprawdziłem, przetestowałem. Nie mam już nic do stracenia, oddaję się w pana ręce, proszę czynić swoją powinność.
Krótko mówiąc, po takiej serii wizyt u psychoterapeuty są sytuacje ozdrowień, że ta choroba znika?
No, generalnie temu służy leczenie, żeby przynajmniej złagodzić objawy. Ale tak, rzeczywiście miałem do czynienia i we własnej praktyce, i gdzieś tam przy okazji rozmowy z kolegami, ale też w literaturze, z dość spektakularnymi przykładami.
No to otwórzmy te drzwi do uzdrawiania emocjonalnego, psychicznego, psychologicznego. Jak się za to zabrać?
Jak się zabrać? Samodzielnie to raczej dość ciężko.
Ale ważne, żeby się otworzyć, tak? Na to, że taka opcja istnieje. Tak jak nasz słuchacz napisał. Deska ratunku, ostateczność. Mhm. Już nie było innych pomysłów na leczenie siostry.
Dokładnie tak. No, w trakcie naszych tutaj audycji wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że funkcjonujemy w takich czasach, gdzie no, coraz bardziej odrywamy się od natury. gdzie coraz bardziej uciekamy od naszych emocji, gardzimy całą tą warstwą, no bo wiadomo, człowiek emocjonalny to słabszy, nieradzący sobie, może z jakimiś tendencjami histerycznymi, więc duża część z nas stara się tych emocji nie uwzględniać. Tłumić, nie dopuszczać do głosu. No i teraz, jeżeli mamy taką osobę racjonalną, która preferuje rozwiązania siłowe, ewentualnie związane ze zdobyczami medycyny, czy no, stosuje inne środki. No już też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Potrzebuje skupienia, potrzebuje więcej energii, no to wypije napój energetyzujący, przeżywam jakieś zniechęcenie w stosunku do życia, brak mocy, no to postaram się namówić lekarza, psychiatrę, żeby mi dał jakieś leki antydepresyjne. Leczenie się na własną rękę, korzystanie z używek, na przykład z alkoholu, ewentualnie innych. No i mamy takiego człowieka, który robi co może, żeby zaprzeczyć temu, że jakieś emocje w sobie ma. To niekiedy rzeczywiście wymaga sporego przełomu w jego myśleniu, w jego przeżywaniu, w jego obrazie samego siebie, żeby uznać, że rzeczywiście jakieś emocje ma, przeżywa, że one kierują jego działaniem, mają wpływ na jego funkcjonowanie, mają też wpływ na jego ciało. Także nawet jeżeli się to odbędzie na poziomie świadomościowym, intelektualnym. No dobra, mówi mi pan, że mam jakieś emocje, niech już panu będzie. Dobra, poddaję się, mam emocje. To i tak trochę czasu u takich osób zajmuje skontaktowanie się z tymi emocjami, przeżycie. Pamiętajmy, że tutaj mówimy o tym, co się z nami dzieje na bieżąco. Że na przykład jakieś sytuacje w pracy nas stresują, mimo że próbujemy sobie wmówić, że tak nie jest, że czegoś się obawiamy, że przeżywamy smutek, że przeżywamy żałobę po stracie. Mimo że tutaj robimy dobrą minę do złej gry, wszystkim mówimy, a nic się takiego nie stało, łatwo przyszło, łatwo poszło, to jednak to jakoś na nas wpływa. To jeszcze takie emocje jakoś w miarę jesteśmy w stanie przyjąć. Natomiast już prawdziwa egzotyka i sporo mechanizmów obronnych się uruchamia, jeżeli zaczynamy zajmować się tym, co się działo w okresie naszego dzieciństwa. Jeżeli mówimy o jakichś konfliktach, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że coś tam się działo, kiedy byłem przedszkolakiem pomiędzy moimi rodzicami albo między mną a którymś z rodziców. Z jednej strony.
Takie zaszłości się potrafią odkładać i wpływać na zdrowie?
No głównie one. Głównie one, bo z jednej strony mówi się o tym, że absolutnie podstawowym czynnikiem, który leży u podstaw chorób psychosomatycznych, jest stres. A więc no, całe to napięcie, jakiemu jesteśmy poddawani teraz. Natomiast z drugiej strony i psychoterapeuci, ale też coraz częściej medycy zwracają uwagę na to, że może chodzić o jakiegoś rodzaju predyspozycję do specyficznego emocjonalnego reagowania na rozmaite sytuacje. Że właśnie może chodzić o sytuacje gdzieś tam z początków naszego rozwoju, które w taki właśnie sposób nas ukształtowały. Na przykład powtarzano nam, chłopaki nie płaczą. A więc, jeżeli nam jako chłopcom, a później mężczyznom Od zawsze mówiono, że nie przystoi przeżywać smutku, bezradności, poszukiwać wsparcia, pomocy, wygadania się. No to będziemy mieli tendencję do tego, żeby właśnie smutkiem, lękiem, bezradnością nie reagować. Więc tego rodzaju dyspozycja w toku wychowania się kształtuje. Natomiast no, chociażby dość często spotykam się przy okazji analizy astmy skrzelowej chociażby, że jest to wiązane z jakiegoś rodzaju trudnościami w relacji z matką. Właśnie w pierwszych latach życia. I tak naprawdę ta astma jest zastępstwem płaczu, ponieważ z jakiegoś powodu musieliśmy tłumić płacz, nie mogliśmy płakać, no to przeszło nam to w bardziej przewlekły stan, związany z tym, że na sytuacje trudne, stresowe reagujemy właśnie dusznościami. No i sporo jest tego rodzaju przełożeń, no na przykład chociażby korzenie anoreksji, o której już wspominaliśmy. W większości przypadków jest to zaprzeczenie własnej kobiecości, ewentualnie czy plus zaprzeczenie procesowi dojrzewania, dorastania, stawania się jednostką, która za chwilę może funkcjonować oddzielnie w stosunku do swoich rodziców. No i tutaj bardzo różnie może wyglądać ta konstelacja, z którą mieliśmy do czynienia w dzieciństwie, czy w okresie dojrzewania, czy chwilę przed okresem dojrzewania, że podjęliśmy taką nieświadomą decyzję, ale bardzo wiążącą, o tym, że nie chcemy dorośleć, nie chcemy dojrzewać, nie chcemy nabrać kobiecych czy męskich kształtów, nie chcemy nabrać niezależności. Zazwyczaj jest to też związane z tłumieniem olbrzymiej dozy złości, tak silnej złości, którą kierujemy na siebie, że osoba cierpiąca na anoreksję jest bardzo zdeterminowana, żeby samemu sobie zrobić krzywdę, żeby siebie zagłodzić, odebrać sobie życie poprzez niedostarczanie sobie składników pokarmowych.
Mocne. Okazuje się, że wszystko w głowie. Myślę, że musimy sobie to jakoś przemyśleć, co teraz powiedziałeś. Zagramy i w kolejnej godzinie wracamy do rozmów o psychosomatyce. Zachęcam Państwa do pisania, do zadawania pytań. Doktor Piotr Kwiatkowski odpowie w mailu albo odpowie na Facebooku. Zatem licencja małparadio@lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku.